Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, przeżywamy dzisiaj jeden z piękniejszych dni, paschalną Wigilię. Liturgia Wigilii Paschalnej składa się z następujących części. Liturgia światła, czyli poświęcenie ognia oraz paschału, połączone z uroczystą procesją wniesienia światła do świątyni, wniesienia Chrystusa, którym jest światłem. Na zakończenie, której diakon śpiewa orędzie paschalne, jest również rozbudowana liturgia słowa, ma potrójny symboliczny charakter, dzieje historii zbawienia, charakter chrystologiczny związany z chrztem świętym i następnie liturgia chrzcielna i liturgia eucharystyczna. Poświęcenie paschału jest jedną z form, można powiedzieć, sakramentalizacji czasu. Celebrant żłobi rylcem na woskowej powierzchni świecy krzyż. Nad jego górnym ramieniem grecką literę alfa, znamionującą początek, pod dolnym omega, znamionującą kres. Chrystus powiedział przecież o sobie: jam początek i koniec. Następnie w ramionach krzyża wpisuje cztery cyfry bieżącego roku. W tej czynności, można powiedzieć, jest zawarta tajemnica chrześcijańskiego pojmowania czasu. Świadomość, że doczesność zawarta jest w wieczności i że krzyż Chrystusa stanowi centrum czasu i przestrzeni. Przecież sam Chrystus kilka dni przed swoją męką powiedział: a ja, gdy zostanę wywyższony nad ziemię, wszystkich do siebie przyciągnę. Krzyż Chrystusa, uświadamialiśmy to sobie w szczególności Wielki Piątek, jest właśnie magnesem. Jest magnesem Bożej miłości, jest magnesem łaski. Wielkanocną tajemnicę zmartwychwstania Pańskiego stara się więc Kościół przedstawić w języku symboli. Czy wielkie symbole towarzyszą nam i dominują w liturgii wielkanocnej? Pierwszy symbol to symbol światła. Drugi symbol to woda, woda chrzcielna. I trzeci symbol to pieśń nowa, alleluja, którą z taką mocą wyśpiewujemy, zwłaszcza w czasie rezurekcyjnej procesji. Popatrzmy, moi drodzy, jak wygląda ten pierwszy symbol, symbol światła. Tych, którzy czekają w noc wielkanocną w ciemnym kościele na światło wielkanocne, winna ogarnąć otucha, że Bóg zna tę ciemną noc. Pośrodku niej zapalił swoje światło, Lumen Christi, światło Chrystusa, Deo gratias, Bogu niech będą dzięki. Dopiero noc nas poucza, co znaczy światło. Jest to radość, ciepło, życie. Jest to wizja przyszłego eschatologicznego święta światłości. Jest to poczucie stołu weselnego u Boga. To prawda, że świat, w którym żyjemy, ma wiele ciemności. Czyż jednak nie wystarczy jedna świeca, aby rozjaśnić mroki? Przecież Bóg dał nam w czasie naszego chrztu świecę i światło. I powiedział do naszych rodziców, że my, jako dzieci, mamy być wychowane na synów i córki światłości. Jesteśmy dzisiaj wdzięczni naszym rodzicom za to, że wychowali nas właśnie na synów i córki światłości. Ale zapytajmy, czy rzeczywiście jest dość światła, chrystusowego światła w naszym życiu? Jeśli nie, postarajmy się w tych dniach radosnych zapalić na nowo świece naszego zaufania do Boga i do drugiego człowieka. Świecę naszej cierpliwości i naszej miłości. Zamiast, moi drodzy, narzekać na ciemność nocy, odważmy się zapalić świece naszego życia. Moi drodzy, to przecież w orędziu wielkanocnym również kapłan czy diakon będzie śpiewał o tej światłości. Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością króla wieków. Poczuj się, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa. Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele Święty, Matko nasza. Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. Moi drodzy, nie chodzi tylko o świątynię, czyli nasz kościół parafialny, ale chodzi również o świątynię naszego serca. Świątynia jest święta, a wy nią jesteście. Jan Paweł II pod koniec swojego życia dał nam tajemnicę światła. Chciał, aby ukazać nam jeszcze raz w modlitwie różańcowej Chrystusa, jego życie publiczne, które właśnie przyczyniało się do tego, by ludzie zrozumieli, czym jest naprawdę światło. Ojciec Święty uczył, jak łączyć modlitwę różańcową z Pismem Świętym. Po zapowiedzi poszczególnej tajemnicy proponuję odczytać nowy tekst biblijny. Może on będzie krótszy lub dłuższy, w zależności od okoliczności. Żadne słowo nie jest tak skuteczne jak słowo natchnione. Należy go słuchać z wiarą, jako słowo Boże skierowane do mnie dzisiaj. Nie traktować tego słowa jako zwykłą informację, ale jako Bożą mowę. Żeby słuchanie słowa i medytacja były skuteczne, potrzebne jest milczenie. Po rozważeniu tajemnicy należy zatrzymać się nad nią w milczeniu, podobnie jak w odnowionej liturgii. Moi kochani, jeszcze raz popatrzmy na tajemnicę publicznej działalności. Misterium Chrystusa objawia się jako tajemnica światła. Jak długo jestem z wami na świecie, jestem światłością świata. Według Jana Pawła II tajemnice życia publicznego, kiedy Jezus głosił Ewangelię Królestwa, są pełne światłości. W czasie chrztu w Jordanie otwierają się niebiosa, a głos Ojca ogłasza Jezusa umiłowanym Synem. Tajemnica światła jest znakiem w Kanie Galilejskiej, przez który Jezus objawia swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Tajemnicą światła jest nauczanie Jezusa o Królestwie Bożym. I wreszcie, moi drodzy, w chwili przemienienia chwała bóstwa rozświetla oblicze Chrystusa. Tajemnicą światła jest, moi drodzy, również ustanowienie Eucharystii, w której Chrystus daje się nam jako pokarm aż do końca, bo przecież On do końca nas umiłował. Pomyślmy, że Benedykt XVI w orędziu na 21 Światowy Dzień Młodzieży również wraca do symbolu światła. Pamiętamy, że Jan Paweł II na 19 Światowy Dzień Młodzieży w Toronto również nawiązywał do światła. Wy jesteście światłością świata, wy jesteście solą ziemi. Benedykt XVI zaczerpnął temat 21 Światowego Dnia Młodzieży z Psalmu 119. Twoje słowo jest lampą dla moich oczu, Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce. Czytamy w tym orędziu: tematem, jaki proponuję wam do rozważań, jest werset z psalmu: Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce. Umiłowany Jan Paweł II w taki oto sposób komentował słowa psalmu: Modlący się człowiek wznosi swoją pieśń pochwalną na cześć Bożego prawa, które jest światłem oświecającym często mroczne drogi życia. Moi kochani, chciejmy to orędzie Benedykta XVI uczynić własnym. Mówi nam Benedykt XVI, że święty Jakub napomina: wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do męża oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie, bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa prawo wolności i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła. Wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo. Dzisiejsza liturgia będzie tak bardzo bogata w Boże Słowo. Chciejmy, moi drodzy, to Słowo jeszcze raz uczynić lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce. Wróćmy jednak, moi drodzy, do tych symboli, symbol światła. Drugim wielkanocnym elementem jest woda, którą światło niejako zaślubia przez zanurzenie w niej świecy paschalnej. Woda symbolizuje bogactwa ziemi. Noc wielkanocna chce nam powiedzieć, że istnieje źródło wody ponad wszystkie źródła ziemi, źródło najcudowniejsze, źródło przebitego boku Chrystusa. Tak jak śpiewamy w prefacji na uroczystość Najświętszego Serca Jezusa, że z tego właśnie przebitego boku wypłynęły sakramenty Kościoła. W czasie Chrztu Świętego płynie to źródło z krzyża Chrystusowego jako potężna rzeka łaski przez cały Kościół i raduje miasto Boże. Moi kochani, popatrzmy jeszcze raz i przypomnijmy sobie nasz chrzest święty. Może o tym dniu mówili nam nasi rodzice. Jednym z najbardziej wzruszających wydarzeń podczas pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do ojczyzny w 1979 roku był moment, kiedy on klęknął w kościele parafialnym w Wadowicach przy chrzcielnicy. Można powiedzieć, że papież na początku swej posługi Piotrowej wrócił do miejsca, w którym zaczęła się jego osobista droga wiary. Wrócił do momentu, w którym rodzice przynieśli go jako dziecko do kościoła, aby przez bramę Chrztu Świętego wprowadzić go do wielkiej wspólnoty dzieci Bożych. Wrócił do źródeł. Jest coś niezwykłego w tym obrazie biskupa Rzymu, klęczącego przed prostą, starą wadowicką chrzcielnicą. Zastanówmy się dzisiaj, w czasie liturgii Wigilii Paschalnej, nad znaczeniem sakramentu Chrztu Świętego. Myślą wybiegnijmy do chrzcielnicy naszego kościoła parafialnego, przy której zaczęła się nasza przygoda wiary, nasza droga do Boga we wspólnocie wierzących. Moi kochani, każdy z nas nosi własne imię, które wyróżnia go spośród innych osób. W momencie Chrztu Świętego otrzymaliśmy jednak imię szczególne, wspólne nam wszystkim ochrzczonym. Zostaliśmy nazwani chrześcijanami. To właśnie imię, które nas wyróżnia od wszystkich innych, od tych, którzy nie wierzą w Boga, od tych, którzy wierzą inaczej i w innych bogów. Zastanówmy się przez chwilę nad tym, co imię chrześcijanin oznacza. Chrześcijanin to człowiek należący do Chrystusa, związany z Chrystusem, bliski Chrystusowi. To ten, którego z Chrystusem wiążą więzy krwi przelanej na Golgocie i ofiarowanej za jego zbawienie. Chrześcijanin to ten, kto przyjął sakrament chrztu i oblekł się w łaskę Bożą. poprzez chrzest, sakrament porzucenia grzechu i nowego początku, sakrament nowej drogi życia, nazywa się i jest przybranym dzieckiem Bożym. Moi kochani, jeden z wielkich papieży, Leon Wielki, mówił: chrześcijaninie, poznaj godność swoją. Dlaczego? Bo być świadomym swojej godności to być świadomym tego, kim się naprawdę w oczach Bożych jest. To bardzo ważne. To, kim jestem, mówi mi, jak mam żyć, kim mam się stać, jakich wyborów muszę dokonywać, aby żyć na poziomie otrzymanej godności. Moi kochani, w tę Wigilię Paschalną musimy sobie uświadomić problem wiary w moim życiu. Jestem dzieckiem Bożym. Czy w to wierzę? Jeśli tak, czy troszczę się o moją wiarę? W czasie Chrztu Świętego nasi rodzice usłyszeli takie słowa: taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Zapytajmy, moi drodzy, czy rzeczywiście wyznawanie wiary jest chlubą? Czy to, że ja należę do Chrystusa, czy daje mi to poczucie wielkiej godności? Przejdźmy, moi drodzy, do trzeciego elementu tej Wigilii Paschalnej. Trzecim wielkanocnym elementem jest pieśń nowa: Alleluja, Jezus żyje. To po prostu radość, która samą siebie śpiewa. Radość pragnąca wyrazić to, czego słowa nie mogą wyrazić. Alleluja, ów trzeci element symbolicznego dramatu liturgii wielkanocnej. To przecież w zasadzie sam człowiek śpiewa o sobie, o swojej eschatologicznej misji. A pod krzyżem Jezusowym stała Jego Matka. Słyszeliśmy te słowa we wczorajszej liturgii. I te również: Synu, oto Matka Twoja, Matko, oto Syn Twój. Moi drodzy, to było to pierwsze zawierzenie wypowiedziane z wysokości krzyża. Jako biskup Radomski pragnę podzielić się z Wami tą wielką radością, że w oktawie świąt wielkanocnych, w sobotę przed uroczystością Bożego Miłosierdzia, rozpocznie się w naszej diecezji nawiedzenie przez Matkę Najświętszą w kopii jasnogórskiego obrazu. Przyjdzie do nas Matka. Przyjdzie na to miejsce, gdzie przed 34 laty wróciła na szlak pielgrzymowania. Po 6 latach uwięzienia na Jasnej Górze. Młodemu pokoleniu musimy uświadomić, że w naszej ojczyźnie żyliśmy w bardzo dziwnym czasie. Ludzie wtedy więzili nie tylko drugiego człowieka. Ludzie w systemie komunistycznym targnęli się, aby uwięzić Matkę Boga człowieka. Ludzie również chcieli, aby ludzkie serce było zamknięte na Boga i dlatego jak gdyby odsunęli Boga od ludzkiego serca, a przynajmniej chcieli to uczynić. Stąd nic dziwnego, że Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu wołał: otwórzcie drzwi Chrystusowi, co więcej, otwórzcie na oścież. 34 lata temu, kiedy ona wróciła na szlak pielgrzymowania, świadkami tego cudu byli trzej wielcy mężowie: ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, ten Boży kapłan, który wszystko postawił na Maryję, był kardynał Wojtyła, późniejszy papież i dzisiaj sługa Boży. Był również gospodarz tego miejsca, ksiądz biskup Gołębiowski, administrator diecezji sandomierskiej. Moi kochani, dzisiaj ci trzej wielcy Boży mężowie są sługami Bożymi. Skąd czerpali tę moc i siłę, aby być ludźmi świętymi? Czerpali ją z Eucharystii i z tego ogromnego zawierzenia Matce Boga człowieka. Gdy zobaczył obraz, ksiądz kardynał Wyszyński zawołał do radomskiego ludu, zgromadzonego licznie przed katedrą. Rodzinie potrzebna jest matka. Narodowi potrzebna jest matka. Kościołowi potrzebna jest matka. Po 34 latach przyjdzie do nas Matka Najświętsza w kopii jasnogórskiego obrazu. Powitamy ją przy pomniku, który upamiętnia zryw robotników radomskich, którzy się upomnieli o wolność ojczyzny i o chleb. Powitamy ją z wielką miłością i będziemy ją prosić, aby zażegnała wszystkie rany, aby zagoiła te rany, które jeszcze do dzisiaj jak gdyby odzywają się w naszej radomskiej społeczności. Dlatego zapraszam wszystkich na tę wielką uroczystość 22 kwietnia na godzinę 10. Zaś do moich diecezjan mówię: miłujcie Maryję. Drodzy bracia i siostry, posłużę się tutaj słowami Jana Pawła II, który wołał do kapłanów i do ludzi świeckich na Jasnej Górze. Nie muszę wam tego powtarzać ani zalecać, bo to jest też jakiś polski charyzmat. Miłujcie Maryję. Z tej miłości nie przestawajcie czerpać siły dla waszych serc. Tak mówię z całym poczuciem tej rzeczywistości, jaką jest ludzkie serce. Nie przestawajcie czerpać siły dla waszych serc. Niech ona okazuje się dla was i przez was również matką wszystkich, którzy tak bardzo spragnieni są tego macierzyństwa, jej opieki. Moi drodzy, przeżywamy Wigilię Paschalną. Pragnąłbym złożyć wam jak najserdeczniejsze życzenia. Benedykt XVI w wywiadzie dla polskiej telewizji na temat swojego poprzednika Jana Pawła II powiedział: Jan Paweł II odszedł do Pana, ale się nie oddalił. I dodał: gdy bliscy odchodzą od nas do Pana, czujemy ich bliskość, na ile my sami tutaj na ziemi jesteśmy blisko Chrystusa. Życzę wam z całego serca właśnie tej bliskości Chrystusa zmartwychwstałego, bo przecież On został ofiarowany na naszą Paschę. I życzę wam jeszcze, abyście byli ludźmi paschalnymi, abyście umieli myśleć po paschalnemu, abyście umieli myśleć po paschalnemu, abyście umieli pracować nad sobą, byśmy byli ludźmi paschalnymi. I wreszcie, abyśmy umieli oczekiwać na Chrystusa zmartwychwstałego, bo przecież codziennie we mszy świętej mówimy: głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Jan Paweł II kiedyś mówił do młodzieży zebranej na polach lednickich: podnieście oczy wasze i zobaczcie cel waszej drogi. Jeśli idziecie za Chrystusem, jeśli prowadzi was Duch Święty, to nie ma innej drogi jak wieczność, jak niebo. Nie bójcie się wieczności. Tam czeka was Bóg, który jest miłością. Zakończył: dla tej miłości warto żyć. Na dni paschalne, na dni nawiedzenia przez Matkę Bożą diecezji radomskiej serca wszystkim błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść wam Boże.